Pan Jezus mówi o tym, czym jest słowo i porównuje słowo do ziaren i owoc, który jest z tego, kiedy umrze ziarno, o wiele większy, o wiele bardziej przewyższający samo ziarno wielkością swoją. Izajasz prorok mówi o słowie, że należy je z rozwagą słuchać i o dziwo nie uszy decydują o tym, co usłyszymy ze słowa, ale on powiada, że serce decyduje o tym, co my tak naprawdę słyszymy ze Słowa Bożego. Bracia i siostry, te nasze rozważania na temat słowa zakończyłem poprzednim razem w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, wiersz 11. I tam jest napisane: o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoroście stali się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. To jest bardzo przykry moment, kiedy coś tłumaczymy komuś i nie można mu tego wytłumaczyć. Ponieważ nie nadąża, jest ociężały, nie rozumie, nie dociera to słowo do niego. Bracia i siostry, ten fragment Słowa Bożego mówi o ludziach, którzy już długi czas słuchają słowa, ale niewiele to słowo dało dla nich. Niewiele z tego słowa potrafili wprowadzić w swoje życie. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi wierzących. Otóż można cofać się w wierze. Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy wzrastali w wierze, ale ten fragment mówi o ludziach, którzy są w zborze i zamiast wzrastać, to cofają się w wierze. I to jest bardzo niebezpieczny moment w życiu człowieka wierzącego. I on się może przydarzyć każdemu z nas. Dlatego musimy bacznie, uważnie słuchać Słowa Bożego. Być na nim skupionym. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 3, od wiersza 14 przeczytam do wiersza 16. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Jest tutaj mowa o Żydach.
Jest mowa, bracia i siostry, o zasłonie na sercu
słuchacza, który słucha słowa i ma te rzeczy zasłonięte.
To jest coś takiego, jakbyście chcieli coś zobaczyć i wiecie, że to jest, ale to jest gdzieś tam za parawanem, schowane. I wiemy o tym, że to jest, ale nie widzimy tego.
I tutaj jest mowa o właśnie czymś takim, o takim zasłonięciu pewnych rzeczy, które są opisane w Biblii, a które tylko można zobaczyć w momencie, kiedy człowiek nawróci się, kiedy przyjmie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, kiedy Duch Święty rozjaśni jego umysł i będzie mógł wejść w Bożą obecność i poznać Boże sprawy. Więc też bardzo specyficzna sytuacja. Coś, o czym wiem, a czego nie mogę zobaczyć. I jest zasłona, taka duchowa kotara, za którą to jest schowane. I w momencie, kiedy człowiek się nawraca, ta zasłona się rozsuwa. I można wejść, dotknąć, zobaczyć, pooglądać. Bardzo ciekawy stan, jeżeli chodzi o duchowość człowieka. Zasłona. Więc czy te rzeczy, o których słyszę, są zasłonięte, nie rozumie ich? Czy też jestem już w tym miejscu, że to dotyka mojego serca, że wiem, o czym jest mowa? W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, chciałbym przeczytać wiersz 45 w zasadzie, 24-45. Tu jest historia uczniów, którzy po zmartwychwstaniu idą z Panem Jezusem. I bracia i siostry, oni Go nie poznają. I nie tylko nie mają poznania Jego fizycznie, ale nie mają poznania przede wszystkim słowa, które On głosił. I kiedy On zaczyna im znowu mówić o pewnych rzeczach, które dotyczą Jego życia i że to życie jest opisane w Biblii i że ono jest opisane w proroctwach, nawiązuje do Mojżesza, do proroków, do pism Starego Testamentu. I bracia i siostry, oni nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. I tutaj jest bardzo ciekawy werset. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I Jezus w ponadnaturalny sposób otwiera umysł człowieka, aby on mógł zrozumieć Słowo Boże, aby to Słowo Boże dotarło do niego i żeby mógł to Słowo Boże przeżywać i żeby mógł tym Słowem żyć. Jezus Chrystus otwiera umysły, rozjaśnia umysły, aby można Słowo Boże w należyty sposób zobaczyć, aby można było w należyty sposób słowo słuchać. Bardzo ważna rzecz. Dlatego też, kiedy macie trudności
ze zrozumieniem słowa. To należy się modlić. Ja pamiętam zwłaszcza ten czas, kiedy się nawróciłem. Wiele ze Słowa Bożego nie rozumiałem. I wtedy też modliłem się i prosiłem Pana, żebym mógł to Słowo zrozumieć. Nie w jakiejś książce przeczytać i jakąś interpretację tego Słowa, ale żebym ja osobiście je mógł zrozumieć. I zapisywałem sobie te fragmenty ze Słowa Bożego. Miałem taki zeszyt, zresztą gdzieś do dzisiaj leży czasem, do niego zaglądam i pisałem werset, pisałem ten fragment, który nie rozumiałem i robiłem sobie kreskę i szedłem dalej w czytaniu Biblii i z czasem Bóg dawał mi odpowiedzi. Wiecie, że metoda, z której my korzystamy, metoda naukowa naszych studiów biblijnych polega na tym, że Słowo Boże, Biblię tłumaczy się Biblią, nie jakimiś specjalnymi komentarzami, które nabywamy. Na przykład są wspaniałe komentarze, też wiele razy z nich korzystałem, komentarze wupertalskie, ale to jest coś, co ten autor przeżył i opisuje. Ale my mamy mieć, bracia i siostry, kontakt z żywym Słowem, z żywym Bogiem, a On będzie w sposób indywidualny, bardzo subiektywny przemawiał do każdego z nas osobno. Bo każdego z nas życie jest inne i my potrzebujemy innych słów od kogoś, kto jest obok nas, nawet przed nami czy za nami w ławce w zborze siedzi. Słowo Boże jest specyficzne, ponieważ ono jest dla każdego z nas indywidualnie posłane. Dlatego ono jest tak cenne. Dlatego powinniśmy je studiować osobiście, a nie zdawać się tylko i wyłącznie na komentarze, jeśli czegoś nie rozumiemy. Przeżywanie słowa. Kiedy Luter wybrał się w pielgrzymkę jeszcze jako mnich augustiański do Rzymu, do świętego miasta, oczekiwał, że przeżyje tam jakąś ekspiację duchową i szedł z takim nastawieniem, że idzie do niezwykłego miejsca, spotka wspaniałych ludzi, przecież siedziba papiestwa w Watykanie, to właśnie to miejsce. I on tam poszedł i przeżył jedno z największych rozczarowań w swoim życiu. Kiedy zobaczył blicht dworu papieskiego, kiedy zobaczył tych biskupów, którzy chodzili w złotych butach, przeraziło go to wszystko, ta wystawność, to zeświadczałe życie tych ludzi, którzy przecież mieli być pasterzami Kościoła. Czasem oni za czymś zupełnie innym biegali. To akurat nie było w czasach Lutra, ale był jeden z takich papieży, który oddawał diabłu kult na jednym z ołtarzy rzymskich kościołów. To były przerażające rzeczy. To jest opisane w historii Kościoła. Kiedy to się czyta, to się wydaje, że to jest rzeczą niemożliwą, ale były takie momenty w historii Kościoła, fatalne, straszne. Wtedy można było nabyć urząd papieski za pieniądze i kupowano, tam były takie rodziny, rody, między innymi Orsini, którzy kupowali te urzędy sobie, biskupie czy papieża można było kupić sobie urząd za pieniądze. I nawet był taki chłopaczek papieżem, który nawet nie był ochrzczony. Więc to są rzeczy niewyobrażalne, kiedy czyta się o tym wszystkim w historii Kościoła, jak to możliwe, że Kościół takich przywódców miał w dawnych wiekach. I Luter mniej więcej w takim czasie trafił tam do Rzymu i kiedy to wszystko zobaczył, był przerażony, on czytał Biblię, widział, że to wszystko nie przystaje do tego, co jest opisane w Ewangeliach i zaczął się zastanawiać, gdzie on jest, co zrobić ze swoim życiem i poszedł do takiego jednego z tych świętych miejsc, Santa Scala, święte schody, one są do dzisiaj w Rzymie. Tam ludzie na klęcząco wchodzą po tych schodach i on tam poszedł. I na tych schodach Bóg do niego przemówił jednym wersetem ze Słowa Bożego. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Luter przeżył olśnienie tam w Rzymie. Widzicie, on chciał zbudować się tym, co zobaczy, a on się załamał tymi ludźmi. Ale nie załamał się Bogiem. Bo Bóg nawet w takim miejscu może przemówić do człowieka, który ma otwarte serce. Przemówić przez Słowo Boże. I to tak bardzo zmieniło Kościół. Bo przecież jednym z wielkich osiągnięć reformacji to była właśnie ta myśl o tym, że człowiek jest zbawiony nie na podstawie uczynków, ale z powodu swojej wiary. I Luter doznał właśnie w Rzymie olśnienia. Bóg przemówił tam do niego poprzez Słowo Boże. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Między innymi prorok Habakuk wypowiada te słowa. One są cytowane później przez apostoła Pawła w Nowym Testamencie. I to były słowa, które zmieniły Kościół. Luter rozpoczął reformację Kościoła. Bracia i siostry, i tak popatrzmy dalej. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, a wiersz piąty. I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Czwarty werset, kontekst czwartego wersetu, chodzi o Jezusa Chrystusa. W Nim, w Jezusie Chrystusie, jesteśmy, bracia i siostry, ubogaceni we wszelkie słowo. Dzięki Chrystusowi, który jest Słowem, Logos, dzięki Jezusowi możemy poznawać Słowo. To jest bardzo ważne, że kiedy czytamy Słowo, żebyśmy też byli nastawieni na to, że Bóg w tym Słowie objawia się i objawia się Tobie osobiście, drogi czytelniku. Kiedy otwierasz Słowo Boże, kiedy się modlisz, kiedy prosisz Pana, że chcesz poznać to Słowo, Bóg przemawia do Ciebie w specyficzny sposób, że może to Słowo ubogacić Twoje życie. Nie musisz być taki wygłodniały Słowa, ale możesz być syty, możesz być obfitujący w to Słowo. I kluczem znowu jest Jezus Chrystus. Zwrócenie się osobiste do Pana Jezusa Chrystusa z tym pragnieniem, z tą prośbą. Wiele razy tak się modliłem. Panie, chcę poznać, chcę zrozumieć, ale też chcę to zastosować w moim życiu. I wtedy Bóg daje ci poznanie, daje ci objawienie, daje ci zrozumienie rzeczy, których wcześniej nie rozumiałaś, nie rozumiałeś. To jest specyfika Bożego Słowa. Ludzie, którzy czytają to Słowo, są ludźmi niezwykłymi. Popatrzcie na Ewangelię Jana, rozdział 10, a chciałbym tam przeczytać wiersz 35. Jan, 10 rozdział, werset 35. Tu jest napisane: jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże. Pan Jezus mówi o tym. To jest Jego wypowiedź. A więc ktoś, kto rozumie to Słowo Boże, kto je czyta z przejęciem, jest nazwany Bogiem. Ludzie nazwani zostali bogami, kiedy usłyszą Słowo Boże. I to jest coś z tego, o czym mówiłem wam w ubiegłym tygodniu. Oto Słowo dotyka ciebie w sposób szczególny. Jesteś pewien, że to jest Słowo na teraz od Boga. To jest właśnie to rema, o którym żeśmy mówili. Słowo nagle ożywa, jest bardziej zrozumiałe. Więc to jest właśnie ta specyfika, ta niesamowita rola Słowa Bożego w twoim życiu. Bracie i siostro, Bóg w komunikacji z tobą posługuje się Słowem. I jesteś nazwany Bogiem, bogami. Tu jest oczywiście z małej litery to słowo Bóg w naszych Bibliach. Ale jesteś kimś wyjątkowym. Bóg stworzył ciebie nie na obraz nie wiadomo jakiej istoty, ale jest w Biblii napisane, że Bóg stworzył was na swoje podobieństwo. Ale człowiek jest podobny do Boga i jest bardzo bliski Bogu, kiedy rozumie, kiedy żyje Słowem Bożym. I Pan Jezus tutaj takie słowa wypowiada. Zresztą te słowa są zapisane w jednym z psalmów. On się tutaj powołuje na jeden z psalmów. W tejże samej Ewangelii, w 17 rozdziale, kiedy Pan Jezus modli się o Kościół, modli się w ten sposób, w 8 wersecie może przeczytamy, Jana 17:8, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Słowo, popatrzcie, najpierw jest słowo dane, a więc otrzymujesz słowo. Słowo jest dane. I coś musisz z tym słowem zrobić. To tak jak podadzą na pięknej zastawie w restauracji do stołu wspaniałą potrawę. I można się rzeczywiście zachwycać tą potrawą, ale bracia i siostry, ona nie tylko nas ma cieszyć wizualnie, ale ma ucieszyć również nasze podniebienie, dopóki nie chwycicie za łyżkę czy za widelec i nie zaczniecie jeść, to tylko możecie popatrzeć, pozachwycać się zapachem, ale nic więcej. Ale kiedy zaczniecie smakować, kiedy zaspokoicie swój głód, wtedy ta potrawa spełnia rolę. A więc Bóg wam zastawia stół, daje wam słowo. I co z tym słowem trzeba zrobić? To Pan Jezus mówi, przyjąć. A więc należy je przyjąć. Ono nie tylko ma leżeć, tak jak tu co niedzielę leży w naszym zborze Słowo Boże na kazalnicy, ale ono, to słowo, ma być przyjęte przez nas. I to ma być przyjęte w jakimś celu. I znowu tutaj czytamy w tym wersecie w jakim. A więc ono ma być przyjęte po to, żeby je zacząć rozważać i żeby je poznać. A więc Słowo Boże pojawia się, jest dane, my je przyjmujemy i poznajemy je. Możemy się nim rozkoszować, zachwycać. Tak jak tą potrawą na podniebieniu, kiedy już rozsmakujemy się, to mówimy, jakie to dobre. I bracia i siostry, końcowy etap, o którym mówi Pan Jezus, ma prowadzić do konkretnego celu. Tym końcowym etapem jest uwierzenie. A więc Słowo Boże Bóg daje po to, żebyś uwierzył. Ono jest w konkretnym celu dane. Bracia i siostry, kiedy schodzimy się tutaj w zborze, to nie tylko chcemy poczytać, nie tylko chcemy powiedzieć, jaka to jest wspaniała poezja, kiedy czytamy pieśń nad pieśniami, co za poemat miłosny. Ale, bracie i siostro, Słowo Boże jest po to, żebyś mógł wzmocnić swoją wiarę. Słowo zostało po to dane, żebyś uwierzył. Jezus, Logos, Słowo, przyszedł po to, abyś uwierzył. Przyszedł do swoich, a swoi go odrzucili, nie poznali. Słowo Boże Bóg daje po to, żebyś je otrzymał, żebyś je zrozumiał, żebyś je przyjął i żebyś uwierzył. Po to jest Słowo Boże. Nie tylko poczytać, a fajne to są tam historie, zwłaszcza ze Starego Testamentu. Ja kiedyś byłem w żydowskiej synagodze i byłem na bar mitzwie jednego z Żydów, który wchodzi w to życie, już wtedy taki chłopak, który ma 13 lat, obchodzi bar mitzwę. On pierwszy raz w synagodze wychodzi za bimę, za ten pulpit i otwierają Torę i on jakiś fragment Tory czyta przed całym zgromadzeniem. Ja z nimi poszłem, z tą rodziną, wtedy do synagogi, bo była próba. On się uczy tego, żeby dobrze to wszystko przeczytać. To nie jest takie proste, bracia i siostry. I byłem wtedy tam w synagodze i mieliśmy taki czas, ten lektor razem z nim ćwiczył to czytanie, a ja z jego tatą rozmawiałem na temat Biblii. I tak się go zapytałem, czym dla niego jest Biblia. A on mi mówi, dla mnie to jest cała historia naszego narodu. Mówi, tam są te księgi takie historyczne i ja to czytam. To jest dla mnie ważne. Bracia i siostry, może być książką historyczną Biblia. Można sobie coś poczytać, można się coś dowiedzieć na temat historii starożytnej. I to wszystko. Ale Słowo Boże, bracie i siostro, ma służyć wierze Twojej. Ono jest po to dane, żebyś mógł uwierzyć. Żebyś mógł uwierzyć w Boga. Ono ma pewną taką specyfikę duchową, jeśli chodzi o wypowiedziane słowo. Popatrzcie, ta sama Ewangelia Janowa, rozdział 6, wiersz 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Możesz w sposób cielesny czytać, tak jak ten Żyd, książka historyczna dla niego. A możesz przeczytać to słowo, które będzie duchem i żywotem dla ciebie. To Bóg ożywi to słowo w twoim sercu i ono będzie życiem. I w trudnych sytuacjach, kiedy będziesz potrzebował pomocy, to zwrócisz się w kierunku Słowa Bożego i tam znajdziesz odpowiedź. Tam jest żywy Bóg, który mówi do ciebie w tym Słowie, kiedy ono jest ożywione, kiedy się modlisz o nie, kiedy pozwalasz Duchowi Świętemu, żeby objawił ci to Słowo, to wtedy to Słowo jest duchem i żywotem. Wtedy żyjesz Nim. I twoje życie jest życiem człowieka wierzącego. Nie czytelnika. Dzisiaj siostra nasza przyniosła książkę, wam opowie, ale to później będziecie mogli sobie poczytać książkę, ale to sobie książkę poczytajcie. Ale pamiętajcie, że Biblia nie jest zwykłą książką. Biblia to są słowa, które są duchem i żywotem. I one mogą bardzo wiele zmienić w dziedzinie wiary w twoim życiu. Pójdźmy dalej. Pierwszy list do Tesaloniczan. Rozdział 2, a wiersz 13. Pierwszy Tesaloniczan 2:13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Widzicie, nasłuchali się słowa, ale apostoł tutaj mówi, że to nie tylko słowo takie jak filozofowie ludzcy, ludzie, to ludzkie słowo mądrości, pełnej ludzkiej mądrości wypowiadają, ale to słowo, które usłyszeli w Tesalonikach, to było słowo prawdziwe. To było słowo, które oni przyjęli i które rozważyli w swoim sercu i oni uznali, że to jest słowo od samego Boga. I kiedy zaczęli tym słowem żyć, to okazało się, że ono zaczęło działać w ich życiu. To oni zobaczyli, że to nie tylko jest coś napisane, coś wypowiedziane, ale to faktycznie się dzieje tak, jak to jest opisane. I oni zaczęli doświadczać tego w swoim życiu. To tak, bracia i siostry, jakbyście się znaleźli w laboratorium i mieli przeprowadzić jakiś ważny eksperyment, czy z zakresu fizyki, czy z zakresu chemii. Pewnie pamiętacie te różne eksperymenty ze szkoły. Ja pamiętam, czasami to różnie wypadało, ale moi kochani, przeczytaliśmy w książce, coś mieliśmy teoretycznie wytłumaczone i wiedzieliśmy, że to coś tak ma być, ale kiedy te substancje gdzieś tam znalazły się w tych probówkach, kiedy tam gdzieś jakieś palenisko rozpalone, podwyższona temperatura, jakaś jeszcze dodatkowa substancja w odpowiedniej chwili tam gdzieś wsypana czy wlana do tej menzurki czy do tej probówki, sprawiało to nagle jakąś dziwną reakcję, której żeśmy się nie spodziewali. Nagle coś tam zaczęło bulgotać, coś się tam zaczęło wyłaniać, nagle ta substancja zmieniała swoje właściwości. Nieoczekiwanie, my w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że to tak będzie. I wtedy w czasie tych eksperymentów, tych ćwiczeń zrozumieliśmy, że to nie jest tylko teoria, że to rzeczywiście tak jest i to tak działa i to można zobaczyć. Bracia i siostry, my też mamy tutaj w zborze takie laboratorium, kiedy czytamy Słowo Boże i możemy tylko teoretycznie je przyjąć, ale możemy również być zachęceni do tego, żeby wziąć udział w testach. Te testy nam robi Bóg niejednokrotnie. Przychodzisz do domu taki zadowolony, no dzisiaj nawet pastorowi udało się jako takie kazanie powiedzieć. Oj, już jestem taki zadowolony, a tu przychodzisz, patrzysz w domu, ojej, nagle coś się wydarzyło, patrzysz, kuchnia zalana, pękła rura. O rany, i potem wszystko wychodzi, co w sercu przez usta. Całe narzekanie, całe biadolenie. Taki dobry dzień miałem i tak się fajnie to zaczęło rano w zborze, po południu ta rura, tak wszystko zepsute. Bracia i siostry, opowiadałem wam taki przykład jednego z braci, który był kiedyś w takim hotelu i w tym hotelu wszyscy z pokojów schodzili przez taką klatkę schodową i trzeba było się schylić, jak się wchodziło na tą stołówkę i jakoś ludzie nie zwracali na to uwagi. Każdy z tych, który schodził tam na tą stołówkę z klientów tego hotelu, no stuknął się w głowę. No wiecie, jak się ktoś niespodziewanie stuknie w głowę, no to reakcja jest bardzo dziwna i przeważnie ludzie przeklinali. I on tak schodzi, patrzy się, no cóż ci ludzie się tak wszyscy patrzą na niego, wszystko dobrze ubrany, schodzi dalej i czas trafił głową tam w to miejsce i mówi, chwała Panie Jezu, że mam głowę. Dzisiaj rano wiem, że mam głowę. No zaskoczenie na sali. Bracia i siostry, co jak pęknie rura, albo gdzieś się uderzymy w domu, albo oparzymy się, nie uważamy, coś wychodzi z naszych ust. Chwała Bogu, Panie Boże, że poczułem ręką tą gorącą pokrywkę od garnka. Tak to jest? Czy walimy w tym w podłogę i mówimy, co za dzień, co za... No, już dalej nie dopowiem. Bracia i siostry, słowo wierzących skutecznie działa. To jest bardzo ważna myśl. Ono działa w twoim sercu. Ono działa w twoim umyśle. Bardzo ciekawie o tym słowie pisze Izajasz. 55 rozdział proroctwa Izajaszowego. I tam 11 wiersz chciałbym przeczytać. Izajasz 55, 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. Bracie i siostro, Bóg posyła słowo swoje w konkretnej sytuacji, w konkretnym momencie do ciebie, do twojego życia. I on mówi, że ze słowem to nie jest tak, że on je tylko wypuszcza, tylko je wypowiada, ale on mówi, że słowo, które wychodzi z jego ust, nie wraca do niego puste, lecz wykonuje jego wolę, wykonuje działanie. Musimy mieć świadomość tego, że kiedy zaczynamy żyć Słowem Bożym, to ono wykonuje pewną pracę. Ono zaczyna działać w naszym życiu. Bóg mówi, że to słowo, które On posyła do nas, to jest słowo zgodne z wolą Jego, a więc z Jego zamysłami, a więc z Jego planami. I jeśli my działamy na podstawie tego słowa, to Bóg staje za tym słowem i działa razem z nami, a Bóg działa z nami we wszystkim ku dobremu. Halleluja! To jest właśnie to. I on mówi, to słowo, które wypowiadam, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. A więc ono zadziała i spełni to, co Bóg zamierza uczynić. Słowo Boże ma moc. Ono działa w odróżnieniu od słów filozofów, które często tylko pozostaje jakimś pytaniem, jakimś retorycznym zdaniem. Boże Słowo ma zupełnie inną specyfikę. Ono wykonuje Bożą wolę i nie wraca pusto. Bóg nie ma pustych przebiegów. Bracia i siostry, pozwólmy działać Słowu Bożemu skutecznie w naszym życiu. I zakończę, to już jest ostatni fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Pochodzi z listu do Hebrajczyków, rozdział 2. Czytamy od początku. Dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić na to uwagę, na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszone, a wszystkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami, cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bracie i siostro, słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne. Nie można było je naruszyć. Słowo dzisiaj, które jest Tobie głoszone, to jest słowo o zbawieniu. Nie lekceważ zbawienia. Bracie i siostro, kiedy jest głoszone Słowo Boże, to ono nie tylko działa w sercach ludzi, ale w czasie głoszenia Słowa Bożego działa Bóg. I niejednokrotnie to widzimy, zwłaszcza na ewangelizacjach, kiedy dzieją się cuda, kiedy dzieją się uzdrowienia, kiedy ludzie są dotykani mocą Bożą. A więc widzą, że to słowo nie tylko działa w ich sercu, ale też działa na zewnątrz i obserwują jego działanie, Widzą, jak ludzie są uzdrawiani na przykład. A to jest wszystko przez działanie Słowa Bożego. Bo ten kaznodzieja, który głosi Słowo Boże, on mówi, że działa na tej podstawie. Mówi, że to wszystko dzieje się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus Chrystus jest Słowem. A więc nie lekceważ Słowa. I wiedz, że to Słowo Bóg poręczyć może też w twoim życiu uzdrowieniem. Może poręczyć znakami. Może poręczyć niezwykłymi rzeczami, które się wydarzą w twoim życiu, a których nawet się specjalnie nie spodziewałeś czy nie spodziewałaś. I życzę wam takiego spotkania ze Słowem Bożym, takiego przeżywania Słowa Bożego, nie tylko mieszkającego w sercu waszym, ale poręczonego przez Boga znakami, cudami, darami Ducha Świętego. Bracia i siostry, Słowo Boże ma moc. Niech ta moc Słowa Bożego towarzyszy waszemu życiu. Amen.